Skąd się wziął komandante Hugo Chavez?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Jakub, Ewa, Adam, Paulina, Krzysztof i Damian. Także Maria, która wjechała staczką złota i Sylwia, która do mnie wróciła, a także Melek, Bogdan Bonner, Krzysztof Brekere, Beata, chwała uśmiechniętej Polsce, Bartolomeo, Karolasi, Berud, którzy postawili mi kawę i Napad na Bank, który postawił mi kawę z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański, bajkofitu.pl/miloszszymański, zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie sobie kupić moją książkę i zapraszam Was do pisania maili do swoich lokalnych bibliotek. A jeżeli chodzi o występy najbliższe, to 10 stycznia Gdańsk, 18, klub 107, 11 stycznia Elbląg, godzina 18, klub Krypta, 25 stycznia Kęty, biblioteka, godzina 17, 26 stycznia Bytom, godzina 18, biblioteka miejska, 6 lutego Nowy Tomyśl, godzina 18, biblioteka miejska i 15 lutego Świdnica, biblioteka miejska, godzina 18. Więcej szczegółów później. Tymczasem zapraszam Was na odcinek. Odcinek 351. Historia Wenezueli, część czwarta. Hugo Chavez. Ostatnie półtora wieku historii Wenezueli to był niezły młyn. Wzloty, upadki, bogactwo, podboje i jeszcze na to wszystko zamachy stanu i tego typu rzeczy. Ostatnie lata, kiedy ropa zaczęła drożeć, Wenezuela zaczęła się bogacić i w ogóle wszystko zdawało się iść w właściwym kierunku. Rząd wydawał hajsu, jakby nie było jutra. Po czym to wszystko się skończyło, bo ropa staniała. Ropa staniała między innymi dlatego, a właściwie przede wszystkim dlatego, że Stany Zjednoczone wywierały presję na kraje OPEC, żeby obniżały ceny ropy, żeby dowalić Związkowi Radzieckiemu. I to się udało. To się udało, Związek Radziecki wpadł w tytaniczne problemy gospodarcze. Z wielu powodów ropa była jednym z nich, ale bardzo ważnym. W efekcie Związek Radziecki się wywalił i głupi ryj się rozwalił. Ale uderzyło to potężnie także w Wenezuelę, która ropy ma mnóstwo. Produkcję miała dużą. Problem polega na tym, że koszty produkcji ropy naftowej w Wenezueli są dość wysokie. A poza tym Wenezuela produkuje ropę, która jest dość niskiej jakości. Przeciwieństwie na przykład do ropy saudyjskiej, która jest tuż pod ziemią, która jest prawie że gotowa do użytku od razu. Nie trzeba przeprowadzać nad nią skomplikowanych zabiegów w petrochemiach, żeby wywalić z nich siarkę chociażby, czy inne rzeczy mało pożądane w ropie. W każdym razie dochodzimy do sytuacji, w której w Wenezueli dzieje się źle. W Wenezueli wszystko wskazuje na to, że potrzebne są potężne i głębokie reformy. I tak do władzy wraca nam Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, który to był prezydentem w latach 74-79, to był ten, który w trakcie kampanii wyborczej przemaszerował przez cały kraj, robiąc prawie 6 tysięcy kilometrów z buta. Szanuję. W każdym razie on to został prezydentem, kiedy ropa zaczynała drożeć. Po kryzysie naftowym z 73 roku. Jak ropa zaczęła drożeć, no to on mógł rozsypywać hajs na lewo i prawo, a przecież obiecywał, że jego priorytetem będą programy socjalne. Tak też się stało. Problem polega na tym, że kiedy kończyła się jego pierwsza kadencja w 79 roku, to pierwsze symptomy problemów były już widoczne. Niemniej jednak on jakby nie przestawał szaleć. Podobnie nie przestawał szalać, czy podobnie. Jego następca, który starał się jakoś zahamować tę spiralę wydatków, no ale było już jednak troszeczkę za późno. Potem przyszedł jeszcze jeden i tak w 89 roku Carlos Andrés Pérez wraca. Wraca i wie już on, lewicowiec, socjaldemokrata, że socjaldemokratyczny wzór gospodarki w Wenezueli jest po prostu nie do utrzymania i musi kontynuować politykę swoich, nazwijmy to, prawicowych poprzedników i musi iść na jakiś deal z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, musi restrukturyzować wenezuelskie długi i musi zrobić coś, żeby wyciągnąć Wenezuelę z tej no, spirali upadku. No i w ten sposób mamy taką klamrę kompozycyjną, w której ten sam gościu, który nakręcił tę spiralę rozsypywania hajsu zamiast inwestowania go, wraca po tym, jak zasiał wiatr, zbiera burzę. No i zebrał burzę potężną, ponieważ urzęduje on od 2 lutego. I od 2 lutego już wiadomo, że trzeba zrobić poważne sprawy, w związku z tym przeprowadza szybką liberalizację gospodarczą, redukuje wydatki socjalne, robi generalnie wszystko to, co rekomenduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który to Międzynarodowy Fundusz Walutowy w owym czasie, a więc na przełomie lat 80. i 90. miał kupę roboty, bo w bardzo wielu krajach musiał mówić to samo. Zmniejszyć socjal, zmniejszyć wydatki, zwiększyć oszczędności, prywatyzować. To było też w Polsce. W każdym razie to zostało nazwane w wenezuelskiej historiografii jako El Gran Viraje, to jest wielki zwrot, ponieważ lewicowy prezydent zaczyna stosować neoliberalną gospodarkę. To, co jeszcze zrobił oprócz oczywiście redukcji socjalu i restrukturyzacji wydatków państwa i tak dalej, to była reforma podatkowa, która miała zmniejszyć podatki, żeby pobudzić intensywność działalności gospodarczej. Następnie wprowadził też bezpośrednie wybory na gubernatorów, tak żeby zdecentralizować trochę kraj. Wprowadził prywatyzację majątku narodowego, tego samego, który wcześniej za petrodolary został znacjonalizowany swoją drogą. No i wreszcie, moi drodzy, najważniejsze, najstraszliwsze, co zrobił, to zniósł zmniejszył subsydia na paliwo. W owym czasie, podobnie jak i dzisiaj, paliwo w Wenezueli było śmiesznie tanie. W sensie ceny benzyny na stacjach benzynowych były poniżej cen jej produkcji. W związku z tym, kto żyw i kto mieszkał blisko granicy, jeździł do Kolumbii sprzedawać benzynę w swoim samochodzie. Tak jest do dzisiaj zresztą. W każdym razie, po tym jak on znacząco zmniejszył subsydia na benzynę, to się okazało, że cena benzyny skoczyła na stacjach benzynowych o 100%. No i tutaj mamy jakby całą serię katastrofalnych błędów Pereza. W sensie, dzisiejszy odcinek właściwie powinien nazwać jak nie zarządzać państwem albo jak nie zabezpieczać się przed zamachem stanu, ponieważ Pérez wprowadza te zmiany w subsydiach do cen paliw, a więc de facto podwyższa cen paliw o 100% w weekend 25-26 lutego. 28 lutego w poniedziałek ludzie dostają wypłaty, bo w Wenezueli dostaje się wypłata na koniec miesiąca. W związku z tym mamy poniedziałek 27 lutego, kiedy ludzie są przed wypłatą, dzień przed wypłatą, a ceny na paliw już skoczyły o 100%. No i zaczyna się po prostu orgia wściekłości wśród ludzi. Startuje ona na przedmieściach Caracas, dociera oczywiście do stolicy kilku głównych miast. Znaczy, ludzie wychodzą na ulicę i domagają się innych reform, domagają się przywrócenia subsydiów na paliwo, domagają się ustąpienia Pereza, są po prostu wściekli, bo gościu przyszedł do władzy jako nowa, stara nadzieja lewicy, jako człowiek, który ulży biednym, a biednych w Wenezueli po trudnych latach 80. było całe mnóstwo. To się okazuje, że on nawet miesiąc nie siedzi na stołku, a już ceny paliwa lecą o 100%. Moi drodzy, to jest też ważna lekcja w zarządzaniu państwem. Większość ludzi naprawdę zwisa to, czy podatki będą takie, a takie, czy będzie wydatkowany budżet na to, czy na tamto. Większość ludzi sprowadza całą skomplikowaną maszynę tutaj państwa i reform państwowych do prostego równania. Czy ja mam więcej hajsu w portfelu? Czy benzyna zdrożała, czy chleb zdrożał, czy inne produkty, które często kupuję, zdrożały, czy nie? Czy dostaję więcej pensji, tak czy nie? A to, jak to jest tam przeliczane, obliczane, jak tam są przeprowadzane jakieś skomplikowane wyliczenia, że jak zmienimy próg, kwotę wolną, to coś się coś zmieni. Nie. Jeżeli ja mam więcej pieniędzy tu i teraz, to znaczy, że reforma była dobra. Jeżeli mam mniej, no to była zła. To jest to samo zjawisko, które wystąpiło 2 lata temu w Kazachstanie, jak władza podniosła ceny LPG o 100%. No i był krwawy styczeń, trudny styczeń 22 roku w Kazachstanie. To samo wydarzyło się w Wenezueli w 89 roku i to zostało ochrzczone mianem Caracaso, czyli no, zamieszki w Caracas, bo to Caracaso to Caracas jest. I tak oto wybuchają te zamieszki, od razu wiadomo, że władza sobie z tym nie poradzi, apelując o uspokojenie nastrojów. W związku z tym ten lewicowy pluszowy Perez, który ściskał małe dzieci i maszerował po kraju, wprowadza stan wyjątkowy, zawieszenie kilku artykułów konstytucji, no i wypuszcza policję i wojsko na ulicę, żeby pałowało ludzi. Co się dokładnie działo? Trudno powiedzieć. Amnesty International na przykład ogłosiła, czy donosiła w późniejszych raportach o tym, że ludzie znikali, że byli torturowani, że, no, że działo się bardzo źle w 89 roku w Wenezueli. Tu warto podkreślić, Hugo Chavez w tym czasie ma L4, bo zachorował sobie na odrę i siedział w domu i ten się leczył. W każdym razie, gdyby się nie leczył, to prawdopodobnie też by był na ulicach, też by pałował ludzi. W każdym razie, ludzie, którzy protestowali, którzy jakby zebrali się tłumnie w centrach miast, to się oczywiście zaraz przerodziło w zamieszki, szarpaninę z policją, w plądrowanie sklepów, no bo to się zawsze tak kończy. I jak ludzie okradali sklepy, na przykład z telewizorów, czy z mikrofalówek, czy z elektroniki, która dużo kosztuje, można ją łatwo spieniężyć albo wykorzystać w domu, to potem ludzie byli odwiedzani przez wojsko w swoich domach, które to mówiło, telewizor, masz na niego paragon? Nie masz, to zabieramy. I nieważne, czy kupiłeś ten telewizor, czy ukradłeś, nie masz paragonu, no to zabieramy. I to była akcja, w której ci żołnierze, którzy mieli niskie żołdy i którzy chcieli po prostu też zarobić hajs, a nie mogli okradać sklepów, okradali ludzi. I tak się nakręca już w ogóle spirala burdelu i chaosu, no bo ludzie widzą, że wszyscy mają generalnie gdzieś przepisy. Każdy tylko chce tu i teraz wykorzystać chaos, żeby złapać coś dla siebie. Ogólnie Caracaso trwa ponad tydzień. Po tygodniu wojsko zaczyna z powrotem kontrolować ulice. Oficjalnie mówi się o 276 ofiarach śmiertelnych. Kilkuset rannych. Rozumiecie? To jest ta skala, że setki ludzi zostaje zastrzelonych, zakatowanych, zadeptanych na ulicach. Setki jest rannych i tak dalej. To jest wersja oficjalna. Nieoficjalnie mówi się, że ofiar mogło być śmiertelnych nawet 2000. Potężna akcja. W każdym razie w tym samym roku wybuchły też kolejne zamieszki w innych miastach, ale one już nie miały tej skali. Niemniej jednak nastroje były bardzo, bardzo gorące. Na to wszystko rząd, kierując się zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, prywatyzuje telekomunikacje, prywatyzuje spółki energetyczne, banki państwowe. Wszystkie te, które wcześniej, jak już mówiłem, były za petrodolary nacjonalizowane. Generalnie, krótkofalowo, udaje się zahamować wzrost inflacji, wziąć jakby inflację pod kontrolę. Udaje się wycisnąć z wenezuelskiej gospodarki, która jest w kryzysie, wzrost gospodarczy i generalnie następuje odbicie. Ale ten wzrost gospodarczy i ten spadek inflacji nie wiążą się z realnym wzrostem produktywności państwa czy tym, że pojawiły się jakieś inwestycje, tylko właśnie ze spieniężaniem tych sreber rodowych, nazwijmy to w ten sposób. Często się tak dzieje, że krótkofalowo na papierze mamy dobre wyniki, ale w praktyce one ludziom niewiele pomagają, ponieważ to nie był realny wzrost gospodarczy, tylko właśnie nagły zastrzyk gotówki, które dostał budżet. W związku z tym sytuacja w kraju jest stabilnie zła, o w ten sposób. No i tak mijają nam kolejne 3 latka, no i dochodzi do słynnego zamachu stanu z 4-5 lutego 1992 roku, który był zorganizowany przez wojskową organizację Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, MBR 200 w skrócie, który to powstał w 1982 roku, 10 lat wcześniej, założony przez 3 średniej rangi oficerów, którzy złożyli przysięgę Bolivara, tę samą, którą Bolivar złożył w 1805 roku, będąc w Rzymie, której to rota szła tak. Przysięgam przed wami i przed Bogiem moich ojców, że nie pozwolę mojej ręce odpocząć, ani mojej duszy zaznać spokoju, dopóki nie zerwę łańcuchów, które pętają moich ludzi. I tutaj dorzucili do tego jeszcze jeden nowy kawałek. Łańcuchów, które pętają moich ludzi dzięki woli silnych. Wolne wybory, wolna ziemia, wolni ludzie. Horror dla oligarchii. Był to, jak możecie się domyślić, ruch lewicowy, który miał walczyć o prawa biednych wobec bogatych. A grupie tej trzyosobowej przewodził młody porucznik Hugo Chavez. Hugo Chavez urodził się w 1954 roku w rodzinie wiejskich nauczycieli w stanie Barinas, który to jest częścią Llanos. Llanos to są te wielkie prerie, nazwijmy to, wenezuelskie, które rozciągają się na Wenezueli i Kolumbii i generalnie są to takie puste, trawiaste obszary wykorzystywane głównie jako tereny wypasu dla bydła. W związku z tym kultura, która tam panuje, to jest właśnie taka kowbojska, męska kultura. Słabo to jest wszystko zaludnione. Tam też jest lokalna wersja country music i tak dalej. No, generalnie czujecie vibe. I generalnie podkreśliłem, że urodził się w rodzinie wiejskich nauczycieli, ponieważ wiejski nauczyciel jest taka instytucja. To jest z jednej strony zazwyczaj najlepiej wykształcona osoba we wsi, z drugiej strony przedstawiciel maleńkiej, takiej zarodkowej klasy średniej w tej wsi, no ale z drugiej strony jednakowo zazwyczaj zarabiający gorzej od nauczycieli w mieście. Tak czy inaczej, jego rodzice nie byli ani bogaci, ani biedni. Hugo Chavez lubił potem podkręcać, jak biedni byli, ale fakty są takie, że mając 7 dzieci, stać ich było na to, żeby wysłać te dzieci na studia. Zapewne kosztem wyrzeczeń, no ale to nie jest tak, że chodzili boso. Hugo Chavez trafia do Akademii Wojskowej w 1971 roku jako młody, jędrny 17-latek. No i zaczyna tam studiować. I akurat trafia na dobry okres, ponieważ w owym czasie w Wenezueli panowała nowa doktryna uczenia żołnierzy, że to mają być żołnierze obywatele, żołnierze wszechstronnie wykształceni, żołnierze, którzy są kształceni przez wojskowych i przez cywili, żołnierze, których zachęcało się do studiów własnych. Znaczy, brzmi jak przepis na katastrofę, jeżeli chodzi o wojsko w pewnych kwestiach. No i jak widać, to pomogło, ponieważ Hugo Chavez, zainteresowany lewicową ideologią, chętnie sobie czytywał pracę Ernesto Che Guevary, który był w owym czasie jakby mega gwiazdą, bo dopiero co zginął w Boliwii. No i ten. I był ciągle żywą postacią, żywą ikoną. Poza tym, w ogóle, jeżeli chodzi o tego typu takie prywatne rzeczy, które robił Hugo Chavez, to ja się tutaj w całości opieram na jego biografii. Hugo Chavez, The Definitive Biography of Venezuela's Controversial President, którą napisała Cristina Maracano i Alberto Tyszka. Potężna praca, serdecznie polecam. W każdym razie Hugo Chavez wychowuje się z taką lewicową wrażliwością, sam wychowany w niebogatej rodzinie. No i żeby tego było mało, jest dobrym studentem i w związku z tym zostaje wysłany jako reprezentant uczelni, jeden z kilku, na obchody 150-lecia bitwy pod Ayacucho do Peru, która to miała miejsce 9 grudnia 1824 roku, a więc 150-lecie to jest 1974. Bitwa pod Ayacucho to, odsyłam was do odcinków o Bolivarze, ważne wydarzenie w historii Peru, ponieważ była to bitwa, którą stoczyli peruwiańscy patrioci, że tak powiem, wspomagani przez wojska Wielkiej Kolumbii z wojskami hiszpańskimi. No i w tę bitwę udało się stronie peruwiańsko-kolumbijskiej wygrać, no i w ten sposób zapewnić już w miarę stabilną niepodległość Peru. A od strony kolumbijskiej, wojskiem kolumbijskim dowodził wtedy Antonio de Sucre, który jest bohaterem narodowym i w Peru, i w Boliwii, no i do pewnego stopnia także w Wenezueli. Ale to mówię, odsyłam was do odcinków o Boliwarze. W każdym razie, Hugo Chavez jedzie do tego Peru, a tam przemawia Juan Velasco, który był premierem Peru, czy prezydentem Peru. Znaczy, tak właściwie to był przedstawicielem hunty wojskowej, on był, bo wtedy hunta rządziła Peru. On był taki bardzo mocno lewicowy. No i mówił wtedy właśnie w trakcie tego przemówienia, że wojsko powinno służyć w interesie klas pracujących, jeśli klasy rządzące są skorumpowane. Dlatego, no tak właśnie uzasadniał przejęcie władzy przez juntę wojskową w Peru, że klasy rządzące były złe i skorumpowane, więc wojsko musiało przecież przejąć władzę, żeby bronić biednych. I to zasiało niebezpieczne myśli w głowie 20-letniego wtedy studenta Akademii Wojskowej Hugo Chaveza. Jakoby wojsko miało prawo się mieszać do polityki, miało prawo robić zamachy stanu, jeżeli trzeba bronić praw biednych. Poza tym Hugo Chavez kolegował się też z synem dyktatora Panamy, bo Panama też miała okres dyktatury wojskowej. Jego syn także był żołnierzem. No i ten dyktator Panamy, Omar Torrijos, też był taki bardziej lewicowy. Też w ten sposób chciał jakby uzasadnić swoją władzę, że on tutaj walczy o prawa najbiedniejszych, los pobres i tak dalej. No, poza tym Hugo Chavez, który nasiąkał właśnie tego typu myśleniem i tego typu uzasadnianiem stosowania przemocy, warto też wspomnieć, że on wychowywał się w kraju, w którym tego typu retoryka to nie była tylko takim gadaniem, wiecie, że o, tutaj będziemy bronić biednych przed złymi bogatymi, bo poziom rozwarstwienia w Wenezueli był ogromny. I pomimo tego całego petrodolarowego szaleństwa, i tych wielkich pieniędzy, które zostały wpompowane w gospodarkę i w socjal w Wenezueli, nie zmieniało to faktu, że w dalszym ciągu z jednej strony mieliśmy ludzi, którzy Concordem raz w tygodniu latali do Paryża na zakupy, ich było sporo, a z drugiej strony mieliśmy ludzi, którzy mieszkali w slumsach i chodzili bez butów. I niezależnie od tego, ile tej ropy Wenezuela nie wydobywała, to ciągle tak się ta ropa rozlewały, ten hajs tej ropy, że najwięcej trafiało do bogatych, a do tych biednych troszkę mniej. Więc to mówienie o tym, że wojsko ma prawo interweniować, trafiało na podatny grunt, ponieważ gołym okiem było widać, że w kraju jest mnóstwo bardzo biednych ludzi, którymi się nikt nie przejmuje. I to jest zawsze niebezpieczne w każdym kraju, jeżeli są duże rozwarstwienia, bo to jest dobre zarzewie do rewolucji. Bo łatwo sobie uzasadnić, że trzeba wszcząć rewolucję w sytuacji, kiedy naprawdę są ludzie bez butów w twoim kraju. No i lecąc dalej, Hugo Chavez, który był dobrym studentem, poszedł do łączności i został wysłany do dżungli razem z swoją jednostką, gdzie brał udział w pacyfikowaniu lewicowych bojówek, które urzędowały sobie w Amazonii. Przy czym Hugo Chavez był oficerem łączności, więc nie strzelał do partyzantów, to warto podkreślić. On zajmował się łącznością, ale widział, co robią żołnierze, słyszał te opowieści, no i czuł głęboką niezgodę na pacyfikowanie komunistycznych lewicowych bojówek, ponieważ wiedział, że oni walczą o tych biednych. On też chciał pomagać biednym, bo sam w sumie wywodził się z niebogatej, ale też nie jakoś super biednej rodziny. W każdym razie zaczyna ten konflikt w nim narastać i Hugo Chavez zaczyna prowadzić podwójne życie. Z jednej strony jest dobrym żołnierzem, wykonuje wszystkie rozkazy bez szemrania i absolutnie nie obnosi się ze swoimi poglądami politycznymi. Prezentuje się jako całkowicie neutralny politycznie. Taki, można powiedzieć, milczący bagnet, ale z drugiej strony zaczyna myśleć, zaczyna kombinować, zaczyna rozmawiać z najbliższymi kolegami. A w tak zwanym międzyczasie jego kariera się rozwija i zostaje on dziekanem Wydziału Edukacji Fizycznej Akademii Wojskowej i to jeszcze wszystko przed 30. No i to jest w 1980 roku dokładnie. Wykłada na uniwersytecie przez kolejne lata i jest bardzo lubianym wykładowcą, ponieważ mówi jak jest, ponieważ opowiada ludzkim językiem, żartuje w trakcie wykładów, nie używa skomplikowanych wyrażeń, tylko po prostu jest taki swój ziomek. Coś mi to przypomina. W każdym razie pracując sobie na tej Akademii Wojskowej, jest także aktywnym, półprofesjonalnym graczem w baseball. Reprezentuje Akademię Wojskową na rozgrywkach międzynarodowych Akademii Wojskowych w baseballa i gra także w wenezuelskiej lidze, w drużynie wenezuelskiej lidze w baseballa. I wszystko jest tacy, z wierzchu wygląda jak taki fajny, wesoły żołnierz wykładowca. Natomiast z tych rozmów z kolegami zrodził się pomysł na założenie właśnie tego MBR, później zwanego MBR 200. 200 to wzięło się stąd, że w 1983 roku miało miejsce 200-lecie narodzin Simona Bolivara. W związku z tym ruch dorzucił sobie 200 na moment tej 200-tej rocznicy urodzin Simona Bolivara. Teraz właściwie mogliby się przenamawiać na MBR 240, ale MBR już nie istnieje. Ale to jest temat na późniejsze odcinki. W każdym razie, moi drodzy, oni spiskują i w 1987 roku, kiedy wokół Hugo Chaveza, wtedy majora, skupionych jest całkiem sporo różnych oficerów, mają taki pomysł, że zrobią zamach stanu, bo w kraju dzieje się źle, bo całe lata 80. to było po prostu źle. I mają pomysł, że zrobią zamach stanu w połowie następnej kadencji. Dlaczego w połowie następnej kadencji? No bo teraz jest za wcześnie, a następna kadencja jak nastąpi po 89 roku jakiś tam prezydent, w 89 roku jakiś tam prezydent obejmie władzę i w połowie kadencji zazwyczaj notowania prezydentów są najniższe. Więc wtedy jak oni wejdą, oni jako wojsko przejąć władzę, to jest największa szansa, że nikt tej władzy bronić nie będzie chciał. To wskazuje na to, że tam był całkiem dobrze rozwinięty zmysł polityczny. Połowa przyszłej kadencji, czyli załóżmy za 2,5 roku, no to wypada nam połowa 91 roku. Tak foreshadowing teraz robię. W każdym razie, kiedy następują Caracaso, to Hugo Chavez leży na L4, jak już mówiłem, no i jest wściekły, że tak piękna okazja, co prawda nie jest połowa kadencji, ale to jest tak piękna okazja, żeby, no historyczna wręcz, żeby zdobyć władzę i się nie udaje. No bo on leży chory. Ale w dalszym ciągu powtarza, że trzeba wywrócić stolik, moi drodzy. Wywrócić stolik Punto Frijo. Punto Frijo to były te porozumienia, o których mówiłem, podpisane przez demokratyczną opozycję, demokratyczne partie po tym, jak udało się odepchnąć od władzy juntę wojskową w 1958 roku. No i stolik, przy którym podpisano, nie było okrągły, był taki malutki. Ten malutki stolik do dziś znajduje się w muzeum w Caracas. W każdym razie wywalanie stolika, obalanie układu podpisanego przy tym czy innym stole, to jest, jak widzicie, dosyć popularny temat. W każdym razie Hugo Chavez w trakcie Caracaso i w trakcie, kiedy Pérez obejmuje władzę, jest już w Pałacu Prezydenckim, ponieważ Hugo Chavez jest wtedy asystentem przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego w randze majora od 1988 roku. Więc Hugo Chavez jest bardzo blisko władzy. Może oglądać na własne oczy na żywo tegoż prezydenta, którego zamierza obalić przecież. No ale, żeby było jeszcze śmieszniej, to 6 grudnia 1989 roku Hugo Chavez zostaje aresztowany za podejrzenie szykowania zamachu stanu, który miał to zamach stanu mieć miejsce na gwiazdkę 1989 roku. No tak nie było. Hugo Chavez nie planował żadnego zamachu stanu na gwiazdkę, ale planował zamach stanu tak ogólnie. Więc zostaje aresztowany i wydaje się, że to jest koniec jego kariery. No bo został aresztowany, spisek został wykryty. I co się dzieje, moi drodzy? Zostaje zwolniony z aresztu za brak dowodów. Nie da się mu udowodnić, że spiskował, więc go zwalniają. Ale już został do niego wysłany sygnał, że jest pod obserwacją. Więc wtedy trzeba działać szybko albo wcale. Jeżeli się kogoś podejrzewa o tego typu działalność, jak próba zamachu stanu, to rozsądne, to historia pokazuje, rozsądne są dwie opcje. Pierwsza, aresztować go, pozbyć się go poprzez właśnie zamknięcie w areszcie, albo skrytobójczą jakąś akcję, albo urządzić jakiś widowiskowy proces, na który ten człowiek zostaje ośmieszony. To jest pierwsza opcja. A druga opcja to jest nie aresztować go, ale bacznie obserwować każdy jego krok, bo każdy jego krok może doprowadzić się do kolejnych spiskowców, a to może rozszerzyć zasięg potencjalnych ludzi, których możesz aresztować i może spowodować, że totalnie rozmontujesz połowę spisków, która mogłaby nastąpić, bo masz tych wszystkich spiskowców pod obserwacją, wtedy można ich wszystkich hurtem wyaresztować. No, więc wenezuelska władza, prezydent Perez, zrobił zupełnie inaczej. Aresztował Hugo Cháveza, a więc pokazał, że ja wiem, że ty coś kombinujesz, pomachał mu palcem, po czym go wypuścił, żeby ten mógł spiskować dalej. Ale na wszelki wypadek, żeby nie spiskował aż tak bardzo, to został wysłany do jednostki bardzo daleko od stolicy. No bo Wenezuela jest 3 razy większa od Polski, więc wiecie, przestrzeni jest dużo. Prawie 1000 kilometrów od Caracas był. No i fajnie. MBR zostało rozbite o tyle, że nie zostali wyaresztowani, ale zostali rozesłani w różne części kraju i nie mogli sprawnie funkcjonować. Niemniej jednak w 1991 roku, więc ledwie 2 lata później, Hugo Chávez zostaje dowódcą batalionu spadochroniarzy w mieście Maracay, które znajduje się raptem 100 km od Caracas. No i wtedy wracamy do gry. Bajer jest taki, że wywiad wewnętrzny wenezuelski wykrywa działalność spiskową MBR, MBR 200 oczywiście, ale dochodzi do wniosku, że to pewnie nic ważnego, to tam nic nie będzie. I olewają ten temat. Znaczy, to jest już najgłupsze, co można zrobić. Masz informację o działalności spiskowej i ją ignorujesz. Trochę tak jak Izrael i działalność spiskowa Hamasu, którą Izrael zignorował. No i zakończyło się to podobnie, w sensie, że spiskowcy jednak nie żartowali. W każdym razie sytuacja jest taka, że powstaje wtedy plan Zamora. Plan Zamora, który to jest detalicznym planem na to, jak zorganizować zamach stanu, jak obalić prezydenta Pereza. Problem polega na tym, że ten planie nie ma za bardzo planu na to, co zrobić po zdobyciu władzy. Co się często zdarza, gdyż dla bardzo wielu różnych zamachowców zdobycie władzy jest celem samym w sobie, a jak zdobędziemy władzę, no to przecież wszystko będzie dobrze, bo zdobyliśmy władzę. No wtedy się problemy dopiero zaczynają, bo zdobycie władzy to jest pikus, utrzymanie władzy. To jest dopiero problem. Zarządzanie sprawne krajem to jest jeszcze większy problem, ale tym już się mało kto przejmuje. W każdym razie Hugo Chávez razem z MBR 200 mają taki plan, żeby przejąć władzę. Problem polega na tym, że jak w każdej organizacji wystarczająco dużej, żeby móc myśleć o przejęciu władzy, musi być dużo ludzi, a więc musi być dużo różnych opinii. I mimo, że jest jakiś lider, to prędzej czy później powstaje jakaś opozycja wobec tego lidera, która zaczyna na niego naciskać. No i jeżeli ten lider jest wystarczająco krwawy, to tej opozycji się pozbywa, nawet kosztem osłabienia organizacji, ale po to, żeby ją centralizować. Hugo Chávez świrem w stylu Stalina nie był. Hugo Chávez nie był gotów wskazywać ludzi na szafot tak po prostu, bo się z nimi nie zgadzają. W związku z tym obiecuje im, że zorganizuje zamach stanu już za chwilę i ciągle przekłada terminy. Organizacji się spieszy, bo tam jest wielu młodych krewki, które chcą już jak najszybciej, bo w kraju dzieje się coraz gorzej, no i trzeba jak najszybciej zrobić ten zamach stanu. Ale wreszcie okazuje się, że Hugo Chávez ma 14 lutego 1992 roku zostać przeniesiony do jednostki na granicy z Kolumbią. W związku z tym trzeba działać szybko. I w ten oto sposób zaczynają szukać dobrej daty. Przed 14 lutego. I tak wybór pada na 4 lutego, ponieważ w tym czasie prezydent Perez znajduje się na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Davos. To tym, który organizuje pan Klaus Schwab. A w 1992 roku impreza była szczególnie ważna, bo przyjechał tam na zaproszenie właśnie organizatorów Światowego Forum Ekonomicznego. Sam Nelson Mandela i Frederick Willem de Klerk, prezydent Południowej Afryki. Panowie mieli się pokazać na międzynarodowej imprezie. Czuć było wielką zmianę wiszącą w powietrzu. Każdy chciał tam być. Więc pomysł był taki, że zanim Perez zdąży wrócić, to oni już zorganizują zamach stanu i będzie chaos i tak dalej. Co było dalej? 4 lutego, w nocy oczywiście, to się wszystko miało rozpocząć, za Chávezem stanęło 5 pułkowników, Chávez sam był pułkownikiem wtedy, było 14 majorów w spisku, było kilkudziesięciu kapitanów, poruczników i niższych innych oficerów, No i około 2-3 tysiące podoficerów. Ogółem szacuje się, że lojalnych wobec Chaveza, czy popierających Chaveza było nawet 10% całej wenezuelskiej armii. A to mówimy w takim razie o kilku tysiącach ludzi. To jest potężna siła. To jest wystarczająco dużo, żeby zamach stanu mógł się udać, bo stoi za tobą wielu ludzi, a te 90% to niekoniecznie jest, znaczy, że ich jest więcej, bo oni do końca nie wiedzą, co robić. Nie wiadomo, gdzie jest ich lojalność. Nie wiadomo, czy są gotowi ryzykować własnym życiem, żeby bronić władzy. A z drugiej strony, oni są przecież rozbici po całym kraju. No a tutaj jedna organizacja działająca w jednym celu, skupiająca kilka czy nawet 10% żołnierzy, naprawdę działając bardzo szybko, ma szansę przejąć władzę. W każdym razie ogółem wyszło tak. Pérez wraca z Międzynarodowego Forum Ekonomicznego, gdyż oni stwierdzili, że najlepiej będzie zrobić tak. Zaczekać, aż wróci i jak będzie, że tak powiem, odsypiać samolot, to wtedy. I atakują tego 4 lutego. Sporo żołnierzy rusza się do Caracas i do głównych miast. Następnie okazuje się bardzo szybko, że mimo tego, że wszystko było fajnie zaplanowane i że tyle ludzi było zaangażowanych, to zamach stanu bardzo szybko się rozłazi, bo nie mają tak podstawowych rzeczy jak krótkofalówki na przykład i nie mogą się ze sobą sprawnie komunikować, muszą polegać na gońcach. Na to wszystko jeszcze, kiedy Chavez razem z grupą dowódców ładują się do Muzeum Wojskowego, z którego tworzą swoją taką bazę, centralę, sztab generalny, z którego chcą nadzorować wszystkim, no to nie są w stanie na bieżąco zarządzać sytuacją. Na to wszystko nie udaje im się aresztować prezydenta Pereza, bo to jest zawsze taka potężna nagroda, jak się robi zamach stanu. Jeżeli robisz zamach stanu, jak prezydent jest w kraju, no to musisz go aresztować, a potem albo go zabić, albo mu rządzić jakiś proces, albo coś ten deseń. Tylko trzeba uważać, żeby nie zrobić z niego męczennika swoją drogą. Zależy od jego popularności. Natomiast jeżeli prezydenta w kraju nie ma, to władzę trzeba przejąć całkowicie, tak żeby nie było sensu, żeby on już wracał. Bo żywy prezydent za granicą ciągle potencjalnie ma jakiś, że tak powiem, claim do władzy, ale jeżeli jest nielubiany, to nikogo to nie będzie obchodziło. Oni stwierdzili, że go aresztują, a potem się zobaczy. Problem polega na tym, że jemu się udaje uciec z Pałacu Prezydenckiego, z Pałacu Miraflores, najprawdopodobniej dlatego, że wiedział, że coś się wydarzy, że w ostatniej chwili ktoś go ostrzegł, albo zwyczajnie zamachowcy na tyle się ociągali z aresztowaniem go, że zdążył się połapać, że coś złego się dzieje i uciekł. W związku z tym, jak on uciekł z Pałacu Prezydenckiego, no to nagle się okazało, że tak nie bardzo wiadomo, co teraz zrobić. I przez te problemy z komunikacją, przez to, że wielu żołnierzy miało wątpliwości, czy chcą brać udział w spisku i się z niego wycofywali, to nagle się okazało, że cała impreza się rozlazła, tak zupełnie. Bo jak planujesz zamach stanu, to trzeba zrobić szybko, sprawnie, im szybciej, tym lepiej. Wszystko musi być zaplanowane dużo wcześniej, zaplanowane dość szczegółowo i musi być bieżąca komunikacja, bo zawsze połowa rzeczy pójdzie źle. Na to tej lekcji Hugo Chavez nie odrobił. W związku z tym okazało się, że zamach stanu się nie udał, prezydent utrzymał się u władzy, ale, to jest ważne, on się nie udał w Caracas, ale udał się w kilku dużych miastach Wenezueli, gdzie faktycznie spiskowcy przejęli kontrolę nad tymi miastami. I pojawił się teraz problem, żeby możliwie zminimalizować rozlew krwi w kraju, żeby, tak powiem, uspokoić sytuację i żeby tych żołnierzy zbuntowanych, którzy przejęli kontrolę w tych kilku miastach poza Caracas, skłonić, żeby złożyli broń. I wtedy Pérez wpada na najgłupszy możliwy pomysł ever. Stwierdza, że najlepiej będzie, jak w ogólnokrajowej telewizji Hugo Chavez poprosi swoich współspiskowców, żeby złożyli broń. I brzmiało to tak.
Lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
Co w tłumaczeniu na język polski leci mniej więcej tak. Niestety, jak na razie, nie udało nam się zrealizować wyznaczonych zadań w stolicy. To znaczy, że tutaj w Caracas nie udało nam się przejąć władzy. Udało nam się wszystko bardzo dobrze, ale to jest czas na to, żeby uniknąć rozlewu krwi. To jest czas na przemyślenia. Wydarzą się nowe rzeczy, pojawią się nowe sytuacje i kraj będzie musiał sobie z nimi poradzić lepiej. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, że nigdzie tutaj nie było żadnego przepraszam, ten zamach stanu to była głupia sprawa. On zaczyna od, niestety, póki co nie udało nam się przejąć władzy. To jest tak bardzo oczywisty sygnał, że będą kolejne próby przejęcia siłowego władzy, że to się w pale nie mieści. W ogóle zwróćcie uwagę na resztę tego, co on mówi. No nie udało nam się przejąć władzy, pojawiają się nowe akcje, drodzy chłopacy, wink wink, mnie teraz sadzą do paki, ale wiecie, wink wink, będziemy wtalać się dalej. Dokładnie to powiedział Hugo Chavez w ogólnokrajowej telewizji. I co zobaczyli ludzie? Ludzie zobaczyli prezydenta, który sobie nie radzi, prezydenta, który mało nie stracił przed chwilą władzy i młodego, jędrnego pułkownika, który mówi tutaj takim żwawym tonem, że dobra, słuchajcie, no nie udało się, ale tutaj będziemy walczyć, poradzimy sobie, wszystko będzie okej, nie bójcie się, póki co i tak dalej. I to nagle spowodowało, że nikomu, absolutnie nie licząc studentów Akademii Wojskowej, nieznany pułkownik Hugo Chavez jest na ustach wszystkich. To jest ten Chavez, który chciał przejąć władzę. Cała Wenezuela wie, kim jest Chavez. Oczywiście to nie jest tak, że cała Wenezuela popiera to, co chciał zrobić Chavez, ale wielu myśli sobie, no w sumie ta władza i tak sobie nie radziła. Ale cały kraj od dzisiaj wie. Pułkownik Hugo Chavez to jest ten, który mało nie obalił Pereza. Potem Hugo Chavez trafia do więzienia. I tak oto, moi drodzy, mamy taką piękną kolejną klamrę kompozycyjną, ponieważ pierwszy odcinek historii Simona Bolivara skończyłem w momencie, w którym stracił wszystko, stracił władzę i uciekł na Jamajkę. A pierwszy odcinek Hugo Chaveza kończę w momencie, w którym Hugo Chavez stracił wszystko, nie udało mu się przejąć władzy i trafia do paki. Póki co. Pora ora. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.